Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
W Watykanie pożegnano kardynała Prospera Greca, wielkiego znawcę ojców Kościoła.
Francuzi odkrywają mroczną kartę rewolucji seksualnej. W dużej mierze przyczyniła się ona do seksualnego wykorzystywania nieletnich.
W Mosulu cywilizacja legła w gruzach, ale Kościół odrodzi się na nowo, zapewnia tamtejszy arcybiskup.
2 stycznia witają Państwa ksiądz Krzysztof Ołdakowski
i Łukasz Sośniak.
Zapraszamy na serwis informacyjny.
Kardynał Prosper Grec był człowiekiem solidnej wiedzy oraz głębokiej duchowości, który kochał Kościół i życie zakonne, a przede wszystkim stawiał zawsze na pierwszym miejscu Pana Boga, powiedział o zmarłym kilka dni temu maltańskim purpuracie kardynał Giovanni Battista Re.
Podczas uroczystości pogrzebowych, które z udziałem papieża odbyły się w Bazylice Świętego Piotra, przypomniał, że w noc Bożego Narodzenia kardynał Grec koncelebrował jeszcze mszę z Ojcem Świętym. W poniedziałek, jak zwykle, był obecny przy stole ze swoją wspólnotą augustyńską i rozmawiał ze współbraćmi w charakterystyczny dla siebie bardzo uprzejmy sposób. Kilka godzin później Pan wezwał go do siebie. W Wigilię Bożego Narodzenia skończył 94 lata.
Kardynał Prosper Grec był zafascynowany świętym Augustynem oraz aktualizacją jego nauczania. Był przekonany, że czytając jego dzieła, odnajdujemy cząstkę samych siebie. Przy wielu okazjach przypominał, że święty Augustyn, szczególnie w wyznaniach, mówi o swoim doświadczeniu, ale w taki sposób, jakby chodziło o doświadczenie człowieka żyjącego w każdej epoce. Czytając świętego Augustyna, czytamy o sobie samych, o problemach współczesnego Kościoła, o problemach społeczeństwa, o relacjach między państwem i Kościołem, ponieważ w każdym z dzieł świętego Augustyna znajdziemy coś, co przemawia bezpośrednio do serca.
Dyskusja o dopuszczalności pożycia płciowego między dorosłymi i nieletnimi, jaka miała miejsce we Francji w latach 70., mogła rzutować na zachowanie kapłanów pedofilów, potwierdza na łamach katolickiego dziennika La Croix socjolog religii Jean-Louis Schlegel. Francja żyje w tych dniach aferą Gabriela Matzneffa, sędziwego już pisarza, który w latach 70. chlubił się współżyciem z nastoletnimi dziewczętami. Dziś trafia do księgarni książka jednej z jego ofiar.
Zdaniem dziennika La Croix debata wywołana przez aferę Matzneffa to proces wytoczony tamtej epoce, czasom rewolucji seksualnej, kiedy wszystko chciano zakwestionować i zrelatywizować, również zakaz seksu z nieletnimi. W 1977 roku na łamach lewicowego dziennika Le Monde opublikowana została w tej sprawie petycja przygotowana właśnie przez Matzneffa, a podpisana, jak przypomina La Croix, przez kwiat francuskiej inteligencji. Walka o tolerancję dla pedofilii wygasła w latach 80., nie zyskała społecznego poparcia, sprzeciwiały się temu ruchy feministyczne, powoli dochodziły też do głosu ofiary. To jednak właśnie w tamtej epoce, w czasach rewolucji seksualnej, nasilił się w Kościele problem nadużyć względem nieletnich. Magisterium pozostało niezmienne, ale debata na temat dopuszczalności seksu z nieletnimi mogła mieć wpływ na niektórych katolików, zauważa Jean-Louis Schlegel. Choć do wykorzystywania dochodziło również wcześniej, to jednak teraz kapłani dopuszczający się nadużyć mogli myśleć, że ich zachowania nie mają negatywnych konsekwencji, a społeczeństwo nie zachęcało do dalszej refleksji na ten temat. Warto przypomnieć, że podobną genezę problemu nadużyć w Kościele wskazał przed rokiem również Benedykt XVI. W przygotowanej na watykański szczyt o pedofilii refleksji wiąże on ten kryzys przede wszystkim z rewolucją seksualną i osłabieniem teologii moralnej w samym Kościele.
Kardynał Sean O'Malley ogłosił rok Eucharystii w Bostonie. Rozpocznie się on w Wielki Czwartek. Purpurat wyjaśnił, że ta inicjatywa duchowa ma na celu pomóc ludziom lepiej zrozumieć, czym jest Eucharystia. W liście skierowanym do archidiecezji bostońskiej podzielił się swoim doświadczeniem, Miłości do Eucharystii nauczyłem się od rodziców. Wyjaśnili mi, że idąc na mszę, spotykam się z Chrystusem.
Kardynał zauważył, że ostatnie badania wykazały, iż wielu katolików nie zna i nie rozumie nauczania Kościoła na temat Eucharystii. Mam nadzieję, że poprzez tę duchową inicjatywę uda się zachęcić naszych braci i siostry do znalezienia pociechy Pana poprzez udział w Eucharystii i w modlitwie przed Najświętszym Sakramentem, napisał w liście. Nasze życie jest darem bezinteresownej miłości Boga, a Eucharystia jest jej najgłębszym wyrazem. Jezus przychodzi do nas w pokorze, w uniżeniu, aby nikt nie musiał się obawiać Jego przyjęcia, napisał Purpurat.
Głównym wydarzeniem rozpoczynającego się roku będzie Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny w Budapeszcie, uważa przewodniczący Episkopatu Słowacji. Będzie to okazja, by uświadomić sobie znaczenie daru Eucharystii dla życia każdego z nas i by wspierać się w wierze, że Jezus Chrystus do nas przychodzi i jest naszym pokarmem, powiedział arcybiskup Stanisław Zwoleński.
Podsumowując miniony rok, podkreślił on, że wielkim osiągnięciem była masowa demonstracja w obronie życia w Bratysławie. Stała się ona ważnym świadectwem dla słowackiego społeczeństwa. Stołeczny arcybiskup zachęcił, aby nie tracić z oczu wielkiego dobra, które dokonuje się za sprawą zwykłych ludzi, ojców i matek, ludzi starszych i młodych. Pod tym względem katolicy na Słowacji robią wiele dobrego, uważa arcybiskup Bratysławy. Problemem słowackiego kościoła jest natomiast, jego zdaniem, postępujące osłabienie duchowego postrzegania rzeczywistości, zwłaszcza tego, co człowieka przerasta. Jest to zjawisko powszechne, które dotyczy całego narodu. Kiedy dotyka to jednak chrześcijan, jest to bardziej bolesne, bo oni mają być zaczynem i solą świata, dodał arcybiskup Zwoleński.
Wiara chrześcijan w Iraku jest dziś silniejsza niż w przeszłości. Świąteczne uroczystości były wielkim znakiem nadziei. Kto tylko mógł, przychodził do kościoła na liturgię, mówi chaldejski ordynariusz Mosulu. Przyznaje on jednak, że obecność chrześcijan w tym starożytnym mieście jest dziś bardzo skromna.
Po wyzwoleniu Mosulu spod panowania państwa islamskiego do domów powróciło zaledwie 50 czy 60 rodzin chrześcijańskich. W większości są to rodziny niewielkie, pracownicy miejscowego uniwersytetu. Chrześcijanie boją się wracać, utracili zaufanie do swoich muzułmańskich sąsiadów, przyznaje arcybiskup Michel Nayeb.
Jak zauważa w wywiadzie dla Radia Watykańskiego, Irakijczycy są świadomi, że ich kraj to kolebka cywilizacji. Świadectwem tego był właśnie Mosul, starożytne miasto, które w dawnej Babilonii stało się potężnym ośrodkiem chrześcijaństwa. Dziś jednak historyczna, prawobrzeżna część Mosulu leży w gruzach.
95% zabytków zostało zniszczonych przez dżihadystów. Zburzono 14 zabytkowych kościołów i 4 klasztory. Niektóre z nich pochodziły z V wieku, przypomina arcybiskup Nayeb. Pod względem kulturowego dziedzictwa ludzkości i chrześcijaństwa straty są ogromne. Chrześcijanie opłakują swe kościoły, ale nie tracą nadziei, dodaje chaldejski arcybiskup.
Chrześcijanie nigdy nie stracili nadziei. Nawet jeśli pozostała nas tylko mała garstka, to jednak jest to zaczyn, który się rozrośnie. Dobre ziarno nigdy nie ulegnie zatraceniu. Przez 2000 lat zawsze doświadczaliśmy rzezi i prześladowań. Przed 100 laty Turcy wymordowali Ormian, 1,5 miliona chrześcijan, tylko dlatego, że byli wierni Chrystusowi i Krzyżowi. Wszyscy o tym wiedzą. Państwo islamskie to spadkobiercy tej antychrześcijańskiej ideologii, przemocy, która co jakiś czas odradza się w różnych miejscach. Również i dziś ta przemoc jest obecna, ale można ją pokonać tylko poprzez edukację i otwarcie umysłów na różnorodność. Rośnie też na szczęście liczba samych muzułmanów, którzy odcinają się od fundamentalistów islamu politycznego, separującego się od reszty ludzkości.
W odbudowanej katedrze ormiańsko-katolickiej w Aleppo została odprawiona msza w intencji pokoju w Syrii. Obecni byli biskupi katolicy wszystkich obrządków oraz prawosławni. Uroczystości przewodniczył zwierzchnik miejscowej wspólnoty ormiańskiej arcybiskup Butros Marejati.
Jak stwierdził chaldejski biskup Aleppo Antoine Audo, celebracja była wspólnym świadectwem obecności, wiary oraz wytrwałości.
La paix est
Pokój jest drogą nadziei. Przeżywaliśmy ten dzień wspólnie. To są takie małe znaki nadziei, które pokazują, że Kościół jest obecny, daje świadectwo, idzie razem ponad podziałami, niezależnie od panującej wokół przemocy. Arcybiskup Marajati powiedział, cytując papieża Franciszka, że chcemy budować mosty, a nie mury. Pragniemy zachęcać do uruchamiania dynamiki komunii, tworzyć ekumenizm, który daje chrześcijanom impuls do budowania jedności, klimatu wzajemnego szacunku. To wszystko zamiast podziałów, uczucia pogardy czy niechęci.
Biskup zauważył, że poprzez toczącą się od wielu lat wojnę, dzięki działalności Caritas, ludzie odkryli prawdziwe oblicze Kościoła, zaangażowanego w pomoc biednym, w tworzenie atmosfery szacunku i dialogu.
Aktualności Radia Watykańskiego.
W ostatnich latach o 34,8% wzrosła przemoc wobec wyznawców różnych religii w Stanach Zjednoczonych, wynika ze statystyk FBI. Dane są na tyle niepokojące, że w ubiegłym roku agencja zaprosiła do swojej siedziby w Waszyngtonie przedstawicieli kilku wyznań, aby omówić z nimi sposoby zapobiegania atakom. Dawniej dyskutowaliśmy, czy ochrona jest konieczna, teraz rozmawiamy już tylko o tym, jak ją zorganizować, mówi pastor Mark Whitlock Jr. z Maryland, który w swoim kościele zatrudnia uzbrojonych ochroniarzy.
Ostatni atak uzbrojonego mężczyzny w teksańskim kościele i napad z użyciem maczety na dom rabina w stanie Nowy Jork pokazują, że problem jest palący. Przestępca, który nienawidzi określonej religii, aby zaatakować jej wyznawców, zawsze uda się do miejsca, gdzie gromadzą się oni w większej grupie. Takim miejscem jest zazwyczaj ich świątynia, wyjaśnia Alan Fox, kryminolog z Bostonu. Tymczasem większość kościołów nie ma żadnych zabezpieczeń. Niektórzy duchowni wynajmują profesjonalną ochronę. Zdecydował się na to na przykład pastor Mark Whitlock z metodystycznego kościoła w Maryland. Jego pracownicy i wolontariusze spotykają się kilka razy w miesiącu, aby omówić sprawy bezpieczeństwa. Kościół podczas nabożeń zabezpiecza 20 ochroniarzy, którzy noszą mundur i są uzbrojeni. Obecni są także wolontariusze, wśród których nie brakuje byłych agentów federalnych. Naszym pierwszym obowiązkiem jest dbanie o wiarę członków naszej wspólnoty, a drugim o ich bezpieczeństwo, zapewnia pastor. Niedzielny atak w Teksasie, podczas którego napastnik został zastrzelony przez uzbrojonego agenta kościelnej ochrony, dowodzi skuteczności tej drogi.
Od pół roku Radio Watykańskie nadaje serwis informacyjny po łacinie. Za tłumaczenia odpowiada pracujący w Watykańskim Sekretariacie Stanu polski duchowny ksiądz Waldemar Turek. Łacina, choć bardzo ważna dla kultury i kościoła, pochodzi z innych czasów. Nie jest łatwo mówić o współczesnych sprawach w tym języku, wyjaśnia. Jest coraz mniej duchownych i świeckich, którzy znają ten język, a naprawdę garstka takich, którzy posługują się nim każdego dnia, dodaje.
Przez wiele lat dzienniki po łacinie nadawało publiczne radio w Helsinkach. Przygotowywali je profesorzy z miejscowego uniwersytetu. Zaczęliśmy tworzyć nasz serwis dokładnie wtedy, kiedy Helsinki zamilkły, powiedział Radiu Watykańskiemu ksiądz Turek.
Przez wiele lat był dziennik nadawany w języku łacińskim w Helsinkach, w radiu tamtejszym państwowym, ale związanym z miejscowym uniwersytetem. W czerwcu tego roku rozgłośnia helsińska zakończyła nadawanie tego dziennika. Okazało się jednak, że już w tej chwili brakuje i w Helsinkach profesorów i znawców języka łacińskiego, którzy byliby w stanie mówić o współczesnych wydarzeniach, o osobach, o technologii właśnie w tym języku. Także mam wrażenie, choć nie mam pewności, że w tej chwili Radio Watykańskie jest jedyną stacją, która proponuje raz na tydzień kilka minut informacji podawanych w tym języku.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.